Drodzy braterstwo, wiosenna konwencja w Krakowie ma dla mnie już od kilku lat taki posmak specjalnej, wyjątkowej społeczności w atmosferze Wielkanocy. W tym roku pamiątkę obchodziliśmy już 2 tygodnie temu, ale brat powiedział, że ten miesiąc pierwszy ciągle trwa. Chciałbym przywołać trochę z atmosfery, z tego nastroju przygotowania, a też może też i trochę emocji, które przychodzą po tym niezwykłym dla nas ważnym święcie. Motyw dzisiejszej konwencji, pochodzący z Ewangelii Łukasza w Biblii Tysiąclecia, brzmi w ten sposób. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Słowa takie mogą być skierowane do kogoś, kto jest zmęczony. Do kogoś, kto na przykład jest długo w drodze. Wędrowiec znużony podróżą, gdy podnosi głowę, gdy myśli o celu swojej wędrówki, wtedy nabiera otuchy i nowych sił. Przykład przechodnia, który zapatrzony jest w przyszłość, jest dla nas chyba szczególnie bliski i taki aktualny. Wyobraża on to, co rozumiemy pod pojęciem poświęcania swojego życia na służbę Panu. Prorocy Izajasza w 30 rozdziale, 29 wersecie Izajasz używa takich określeń, takich porównań. Wtedy zaśpiewacie pieśń jak w noc uroczystego święta i będziecie się radować z serca jak pielgrzym, który idzie przy wtórze fletu na górę Pana do opoki Izraela. Izajasz używa porównań do emocji towarzyszących śpiewowi w nocy uroczystego święta oraz radości, która napełnia serce pielgrzyma. Jedynym świętem w Izraelu, które obchodzone jest po zmierzchu, jest właśnie Pascha. Istnieje zwyczaj śpiewania paschalnych halel po sederowej wieczerzy. Dawniej podobno mieszkańcy Jeruzalem wychodzili na dachy swoich domów i tam o północy śpiewali hymny na cześć Pana. Ale jest to także święto pielgrzymów. Pielgrzymów, którzy opuścili niewolę, którzy zmierzają na górę Pana. Jak wygląda radość pielgrzyma i śpiew w noc uroczystego święta? Chyba poważnie i nostalgicznie. Jest to radość przemyślana, radość świadoma tego, jakie na drodze spotykają trudności, na jaką tułaczkę się trzeba nastawić, ażeby dojść do tego zwycięskiego celu. Czy święto związane z naszą pielgrzymką jest nasza Wielkanoc? Czy to jest również święto radości? Przecież wspominamy w tym czasie o cierpieniach i o śmierci Pana Jezusa. Ale na pewno jest to pieśń zwycięstwa. W tym czasie rozmawiamy również o tym, że my też pragniemy uczestniczyć w doświadczeniach. Ale myślę, że właśnie jest to pieśń radości z tego, że zostaliśmy do tego zaproszeni przez Pana. Prawdziwy pielgrzym o radości osiągnięcia celu rozmyśla wieczorem. W ciągu dnia wystawiony jest na ciągłe zmaganie się, na walkę, na swoją codzienną drogę. Żaden pielgrzym nie dotrze do celu, jeśli nie nauczy się oddzielać tego, co jest jego wieczornym śpiewem, tego, co jest marzeniem o przyszłości, tego, co jest poezją w jego życiu, od codziennego trudu, od pokonywania kolejnych kilometrów, czyli od prozy życia. Z drugiej strony, każdy pielgrzym musi mieć w sercu radość, ponieważ pomaga to jego codziennej drodze. Radość wlewa do serca radość, która pomaga właśnie pokonywać przeszkody, która pomaga postępować do przodu. Daje zapał i nawet w chwilach upadku dodaje sił. Chciałbym porozmawiać dzisiaj o czymś takim jak przeplatanie się świętości i codzienności w naszym życiu. Bo tak właśnie wygląda życie, a szczególnie życie chrześcijanina. Stawiamy przed sobą wielkie ideały, piękne ideały, a z drugiej strony na co dzień spotykamy się z trudnościami. Drobny kamień potrafi nam przeszkodzić. Nazywamy to walką duchowości z cielesnością. Ale myślę, że czasami można by powiedzieć, że powinno to być godzenie cielesności z duchowością. Bardzo dosłownym tego wyrazem jest właśnie okres pamiątki i przygotowania do niej. Jest to czas, w którym staramy się myśleć o ostatnich chwilach życia naszego Pana, ale robimy to nie oddzielając się od naszego codziennego życia. Chodzimy do szkoły, pracujemy, spotykamy się z ludźmi. W tym czasie może wzrastać alienacja, takie zagubienie chrześcijanina. Ale jest to chyba dobre uczucie, ponieważ takie uczucie towarzyszy każdemu pielgrzymowi, czyli osobie, która niezwiązana jest z tym, co naokoło spotyka. Pamiątkę obchodzimy zazwyczaj nawet nie w niedzielę. W tym roku był to wtorek. Odrywamy się od naszych codziennych spraw, aby wieczorem w gronie zborowym, wśród braci, żyć duchowo. Tematy święte oraz codzienne przeplatają się ze sobą, a także problemy codzienne i duchowe przeplatają się w naszym życiu. I jak powiedziałem, jest to normalne i dobre, bo taki właśnie przykład zostawił nam nasz Pan. Apostoł Paweł w swoich listach często przeplata problemy cielesne z głębokimi tematami duchowymi. W liście do Koryntian, pierwszym liście, w 5 rozdziale, od początku tego rozdziału są takie słowa. Słyszy się powszechnie rozpuście między wami i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. 5 werset i dalej jeszcze. Wcale nie macie się czym szczycić. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze nie przy użyciu starego kwasu, złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy. Od zabrania głosu w poważnym problemie zborów Koryntian apostoł przechodzi do tematu pamiątki. Używając takiego bardzo dosadnego przykładu, mówi o oczyszczeniu. Potrzeba zachowania czystości powinna być w nas chyba na co dzień, ale jakoś w okresie świąt, tych pierwszych, wiosennych, jest ten temat nam bardzo bliski i to chyba dobrze, bo właśnie takie też zalecenie zostawił Pan Bóg w przykładzie przygotowania do święta Przeszników. W tym czasie Żydzi mieli poszukiwać kwasu, mieli go usuwać. Apostoł Paweł przypomina, że usuwanie kwasu złości i rozpusty nie jest jedynie pracą indywidualną. Dotyczy również społeczności. Jest to praca zbiorowa i zespołowa. Ale czy kwas można usunąć całkowicie? Czy może chodzi o dążenie do tego, ażeby usuwać go, ażeby pozbywać się go w naszym życiu? Dlaczego apostoł Paweł dwukrotnie używa określenia stary kwas. Coś, co jakiś czas już narosło, jest przy nas. Może oznacza to właśnie, że przy początku roku powinniśmy jeszcze raz przypomnieć sobie o naszych ułomnościach, o naszych słabościach i jeszcze raz zabrać się za to, ażeby ten kwas zlokalizować i go usunąć. Okres przygotowania i obchodzenia pamiątki śmierci Pana Jezusa jest świeżym wspomnieniem sprzed 2 tygodni. Chciałbym powrócić do niego. Tutaj brat powiedział na przykładzie pewnego obrazu z czasów, z dziejów Królestwa Judzkiego. Tytuł: Podajcie rękę Panu i pójdźcie do Jego przybytku, który poświęcił na wieki. Pochodzi z 8 wersetu 2 Księgi Kronik, 30 rozdział. Cytat ten wydał mi się zachętą, bardzo podobną do dzisiejszego naszego wersetu. Podanie ręki Panu wymaga wysiłku, tak samo jak wyprostowanie się i podnoszenie głowy. Ale w ten sposób można zobaczyć, że przybytek jest otwarty. Można zobaczyć, że można do niego wejść i że jest on już niedaleko. Za panowania króla Ezechiasza słowa zachęty, ażeby tam się udać, były słowami dosłownymi, ażeby udać się do przybytku w Jeruzalem. Natomiast ja chciałbym popatrzeć na nie jako na pewien obraz, pewien symbol. Za panowania króla Ezechiasza po wielu latach przerwy obchodzone było w uroczysty sposób święto Paschy. 2 Księga Kronik, 30 rozdział, 1 werset. Ezechiasz wysłał posłów do całego Izraela i Judy, a do Efraima i Manasesa napisał także listy, żeby przybyli do świątyni pańskiej w Jerozolimie, aby odprawić Paschę ku czci Pana, Boga Izraela. Ezechiasz zwrócił uwagę, że obchodzenie święta jest wyrazem chęci oddania Panu Bogu czci. Często podkreślamy, że święto Wielkanocy miało przypominać szczególną interwencję Pana Boga w Egipcie. Ale chyba jeszcze ważniejszym jest to, że zbierając się wspólnie, zabijając baranka, spożywając go, każda żydowska rodzina w ten sposób oddawała Panu Bogu cześć. Zresztą nie są to tylko słowa nasze, ale tak właśnie jest zapisane w 2 Księdze Mojżeszowej, 12 rozdziale, 26 wersecie. Gdy się was zapytają dzieci, cóż to za święty zwyczaj, takim odpowiecie. To jest ofiara Paschy na cześć Pana, który w Egipcie ominął domy Izraelitów. Podobną zachętę w odniesieniu do naszego święta myślę, że mamy ze słów Pana Jezusa. To czyńcie na pamiątkę moją. Nasz udział w symbolu ustanowionym przez Pana przede wszystkim wyraża naszą wdzięczność i uwielbienie dla Niego. Druga Księga Kronik, 30 rozdział, wersety 2-4. Król i jego naczelnicy i całe zgromadzenie w Jerozolimie postanowili obchodzić Paschę w 2. miesiącu. Ponieważ nie mogli obchodzić jej we właściwym czasie, gdyż kapłani jeszcze się nie oczyścili w dostatecznej liczbie, a lud nie zebrał się w Jerozolimie. Sprawę tę uznał za słuszną król i całe zgromadzenie. Aby zastanowić się nad tym obrazem, myślę, że trzeba parę słów powiedzieć o samym królu Ezechiaszu. Ezechiasz jest jak światło w nocy. Kiedy analizuje się jego pojawienie na tronie, trudno zrozumieć, skąd on się pojawił, taki odmienny od swoich poprzedników. Ezechiasz był 12. królem Judy, synem Achaza i Abii, córki Zachariasza. Ciekawe i charakterystyczne jest to, że w rodowodzie wymieniona jest matka. Być może oznacza to, że miała ona specjalny wpływ, szczególny wpływ na wychowanie następcy tronu. Niektórzy przypuszczają również, że może być może sam prorok Izajasz przyczyniły się do kształtowania Ezechiasza. Gdy w wieku 25 lat obejmuje on władzę nad Judą, wokoło panuje prawdziwe spustoszenie. Królestwo północne, judzkie, jest bliskie upadku. Zresztą ma to miejsce w 6 roku królowania Ezechiasza, kiedy władca, król Asyrii, Salmanasar V, zdobywa Samarię, stolicę północnego królestwa. Do upadku Izraela przyczynił się ojciec Ezechiasza, Achaz. To on zawezwał Asyryjczyków, ażeby pomogli mu w jego problemie z królem izraelskim, który połączył swoje siły z królami Edomu i Aramu. Aby zapłacić Asyryjczykom, Achaz zabrał złote i srebrne sprzęty ze świątyni w Jeruzalem. Natomiast przed całą świątynią zbudował olbrzymi ołtarz na wzór ołtarza, który sam oglądał w Damaszku. Bramę świątyni Achaz zamknął. Robił to wszystko, żeby przypodobać się królowi Asyrii Tiglat-Pileserowi. Aby podkreślić, jak bardzo występnym królem był Achaz, w księgach kronik zanotowane jest, że został pochowany, co prawda, w Jeruzalem, ale nie w grobach królów judzkich. I po takim właśnie królu przychodzi jego następca, syn, który ma zupełnie inne ideały, który dokonuje wielkich reformatorskich zmian, ale też potrafi zainspirować swoim działaniem ludzi wokół siebie. Rozpoczyna swoje rządy od oczyszczenia świątyni. To jest pierwszy jego krok pokazujący, co dla niego było najważniejsze. Druga księga kronik, 29 rozdział, 3-5 wersetu. On to w pierwszym roku swego panowania, w miesiącu pierwszym, otworzył bramy domu pańskiego i naprawił je. Wprowadził kapłanów i lewitów i zgromadził ich na dziedzińcu wschodnim. Potem im rzekł: posłuchajcie mnie, lewici. Teraz oczyście siebie i oczyście dom Pana, Boga ojców waszych. Usuńcie to, co nieczyste, z miejsca świętego. Zainspirowani postawą króla, lewici i kapłani z zaangażowaniem zabrali się do pracy. Wersety 14-16. Zebrali oni swych braci i oczyścili się, a później na rozkaz króla, według przepisów Pana, wkroczyli, by oczyścić dom pański. Weszli także kapłani do wnętrza domu pańskiego, aby je oczyścić. Cokolwiek nieczystego znaleźli w świątyni pańskiej, wszystko wyrzucili na dziedziniec domu pańskiego. Następnie brali to lewici, wynosili na zewnątrz i wrzucali do potoku Cedron. A następne wersety mówią, kiedy to wszystko się działo, w jakim czasie. 29 rozdział, wersety 17 i 18. Zaczęli oczyszczanie w pierwszym dniu pierwszego miesiąca, a w dniu 8 tego miesiąca weszli do przedsionka pańskiego. Dokonali oczyszczenia domu pańskiego przez 8 dni. W 16 zaś dniu pierwszego miesiąca zakończyli. Udali się następnie do samego króla Ezechiasza i oznajmili: oczyściliśmy cały dom pański, ołtarz, całopolenia i wszystkie jego sprzęty, stół na chleby pokładne i wszystkie jego przybory. 16 dnia pierwszego miesiąca, to znaczy 16 Nisan. Porządkowanie i oczyszczanie powinno zawsze być zakończone przed rozpoczęciem Paschy. Ale co się działo wówczas, kiedy nie udało się wcześniej wszystkiego oczyścić? Co na ten temat mówi prawo? Pamiętamy, że taka historia jest opisana, to jest czwarta księga Mojżeszowa, kiedy Pan Bóg sam powiedział, co należy uczynić wtedy, kiedy nie wszystko jest gotowe na rozpoczęcie święta. Czwarta księga Mojżeszowa, 9 rozdział, 6 werset. Znaleźli się jednak mężowie, którzy z powodu dotknięcia zwłok ludzkich zaciągnęli nieczystość i nie mogli w tym dniu obchodzić Paschy. Mężowie ci stanęli w owym dniu przed Mojżeszem i Aaronem i rzekli do nich: zaciągnęliśmy nieczystość z powodu dotknięcia zwłok ludzkich. Czemu więc mamy być wykluczeni ze złożenia daru ofiarnego dla Pana w oznaczonym czasie razem ze wszystkimi Izraelitami? A Mojżesz im odpowiedział: zaczekajcie, a ja posłucham, co Pan względem was rozporządzi. Pan w ten sposób przemówił do Mojżesza. Tak mów do Izraelitów. Jeśli ktoś z was albo z waszych potomków zaciągnie nieczystość przy zwłokach, albo będzie w tym czasie odbywał daleką podróż, winien mimo to obchodzić Paschę dla Pana. Ci wszyscy winni ją obchodzić 14 dnia o zmierzchu. W drugim miesiącu powinni spożywać przy tym chleb pszeczny i gorzkie zioła. Nie mogą nic zostawić do rana, ani też łamać żadnej kości. Winni obchodzić Paschę według ustalonego obrzędu. Obchodzenie Paschy, tego święta, z miesięcznym opóźnieniem nie miało się różnić niczym od pierwszego terminu. W taki sam sposób należało przygotować się do święta, w taki sam sposób spożywać baranka. Co może oznaczać miesięczne przesunięcie przystąpienia do święta? Można myśleć o tym jako o wyrażeniu tęsknoty, jako o pragnieniu uczczenia Pana pomimo własnych słabości i nieczystości. Mężczyźni, którzy przyszli do Mojżesza, podzielili się z nim swoim rozczarowaniem, że oni nie mogą przystąpić do święta, nie mogą oddać czci Panu Bogu, ponieważ są nieczyści. Postawa taka przypomina mi sytuację chrześcijanina w wieku Ewangelii. Ofiara paschalnego baranka została już złożona. Jest ona zupełna i wystarczająca zarówno za pierworodnych, jak również za cały lud. Baranek wielkanocny został złożony w pierwszym miesiącu. I to dokładnie w dniu 14 Nisan, zgodnie z paschalnym zwyczajem. Ale Pan pozwala jednak przystąpić do złożenia ofiary z miesięcznym opóźnieniem także tym, którzy nie są całkowicie czyści, ale pragną tego. Nie są całkowicie czyści i wymagają jeszcze czasu, potrzebują czasu na oczyszczenie się. Nazywamy to udziałem w ofierze za grzech i traktujemy jako przywilej cierpienia razem z Panem, jako chęć oddania czci Panu Bogu, jako pragnienie płynące z serca, pomimo świadomości braku zupełnej czystości. Myślę, że Zechiasz był gotowy do obchodzenia święta, ale świątynia wymagała uporządkowania. On sam otwiera jej drzwi i wprowadza do niej kapłanów i lewitów. Druga Księga Kronik, 29 rozdział, 20 do 24 wersetu. Nazajutrz rankiem wstał król Ezechiasz, zebrał naczelników miasta i poszedł do domu pańskiego. Przyprowadzono wówczas 7 młodych cielców, 7 baranów, 7 jagnąt i 7 kozłów na ofiarę przebogalną za królestwo, za świątynię i za Judę. Następnie polecił kapłanom synom Arona, by złożyli całopalenia na ołtarzu pańskim. Zabito te cielce, a kapłani wzięli z nich krew i pokropili ołtarz. Następnie, zabiwszy barany, pokropili krwią ołtarz. Zabili jagnięta i skropili krwią ołtarz. Przyprowadzili potem kozły przeznaczone na ofiarę za grzech przed króla i zgromadzenie, aby położyli na nie ręce. Potem kapłani je zabili, a ich krew wylali na ołtarzu jako ofiarę przebłagalną na zadośćuczynienie za całego Izraela. Albowiem król nakazał całopalenie i przebłagalną ofiarę za całego Izraela. Ofiary złożone w tym pierwszym, oryginalnym terminie służyły na oczyszczenie. Na oczyszczenie świątyni, ale też oczyszczenie całego królestwa judzkiego i całego Izraela. Działo się to 16 Nisan. 16 Nisan, w drugim dniu święta Przaśników, potrząsany był przed Panem snop z pierwszych zbiorów. Właśnie tego dnia zmartwychwstał Pan Jezus. A zmartwychwstanie to w sposób ostateczny potwierdziło skuteczność złożonej przez niego ofiary. Od dnia 16 Nisan oczyszczająca ofiara była więc faktem dokonanym i pewnym. W naszym historycznym obrazie było już jednak za późno na rozpoczęcie Paschy. Uchwalono wspólnie przełożenie terminu na drugi miesiąc, czyli na 14 dnia miesiąca Ijar. Ale Ezechiasz nie poprzestał na oczekiwaniu na ten termin. Postanowił ogłosić wielkie zaproszenie do uczestniczenia w święcie. Druga Księga Kronik, 30 rozdział, 5 werset. Postanowili więc ogłosić to w całym Izraelu, od Berszeby aż do Dan, żeby przybyli obchodzić w Jerozolimie Paschę Pana, Boga Izraela. Od dawna bowiem nie obchodzono jej tak, jak było przepisane. Rozeszli się więc gońcy z listami do króla i jego przywódców po całej ziemi Izraela i Judy, zgodnie z królewskim rozkazem, ogłaszając: synowie Izraela, powróćcie do Pana, Boga Abrahama, Izaaka i Izraela, aby i on powrócił łaskawie do tych, którzy ocaleli, umykając z rąk królów asyryjskich. Ezechiasz postanowił nie limitować przywileju uczestniczenia w święcie. Wysłał swoich posłów nawet tam, gdzie wydawałoby się, że nie będzie żadnego posłuchu na to wezwanie. Takie powszechne zaproszenie kojarzy mi się z przypowieścią Pana Jezusa. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 21 werset. Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał swemu słudze: wyjdź co prędzej na ulicę i w zaułki miasta i sprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił: panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do sługi: wyjdź na drogi i między opłotki, przynaglaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. Reakcje na zaproszenie Ezechiasza były różne. Przeważnie z jego posłów szydzono. Lekceważenie i cynizm to jest odmienna postawa od tej, która występuje u ludzi, którzy nie są czyści, a jednak mają potrzebę serca, żeby oddać Panu Bogu cześć. Pan Bóg inaczej patrzy na te dwie postawy. Lekceważenie mu się wyraźnie nie podoba, o czym mówi sam. Chciałbym tu powrócić jeszcze do wersetu z 4 Mojżeszowej, gdzie czytaliśmy opis wypowiedzi Pana Boga odnośnie tych, którzy nie byli czyści, ale mogli już obchodzić święto. Tam Pan Bóg zawarł jeszcze jedną informację, werset 13, 9 rozdziału 4 Księgi Mojżeszowej. To zaś jest czysty i nie jest w podróży, a mimo to zaniedba świętowania Paschy, taki ma być wyłączony spośród swego ludu, gdyż nie przyniósł Panu w oznaczonym czasie daru ofiarnego. Taki człowiek poniesie odpowiedzialność za swój grzech. Pomimo tego, że nie wszyscy byli zainteresowani zaproszeniem, w Jeruzalem zebrały się tłumy. Druga Księga Kronik, 30 rozdział, 13 werset. I tak zebrał się w Jerozolimie wielki tłum ludu, aby obchodzić w drugim miesiącu święto Przaśników. Zgromadzenie to było bardzo liczne. Zgromadzony lud czuł też potrzebę oczyszczania się. Zabrali się za usuwanie ołtarzy i pomników, które były zbudowane w Jeruzalem. A mieli co robić, ponieważ Księga Kronik opisuje, że Achaz, ojciec Ezechiasza, dosłownie cytuję, wystawił ołtarze we wszystkich zakątkach Jeruzalem. To zaangażowanie ludu opisane jest w drugiej księdze Kronik, 30 rozdział, 14 werset. Powstali wtedy i usunęli ołtarze, które były w Jerozolimie. Wyrzucili wszystkie ołtarze kadzenia i wrzucili do potoku Cedron. Zachowanie ludu dowodzi, że każde zbliżenie myślą i sercem do Pana wywołuje w człowieku potrzebę porządkowania własnego życia, potrzebę oczyszczania się, potrzebę odrzucania od siebie tego, co jest złe i brudne. Potrzebę oczyszczania czuli wówczas wszyscy. Lud, kapłani i lewici. Przede wszystkim jednak problem ten wyraźnie widział sam Ezechiasz. 30 rozdział od 15 wersetu. Ofiarowali potem Paschę 14 dnia miesiąca drugiego. Zawstydzeni kapłani i lewici oczyszczali się i mogli wnosić całopalenia do świątyni pańskiej. Stali też na swoich miejscach według swego urzędu i według prawa Mojżesza, męża Bożego. Kapłani wylewali krew, którą brali z rąk lewitów. Ponieważ wielu ze zgromadzenia jeszcze się nie oczyściło, dlatego lewici sami składali w ofierze baranki paschalne za tych wszystkich, którzy nie byli czyści, aby móc je poświęcić Panu. Wielka bowiem była część narodu, zwłaszcza wielu z pokolenia Efraima, Manasesa, Isachara i Zebulona, która nie oczyściła się. Jedli bowiem baranka paschalnego niezgodnie z przepisami. Modlił się wówczas za nich Ezechiasz tymi słowy. Panie, w dobroci swej racz przebaczyć tym wszystkim, którzy szczerym sercem szukali Pana, Boga swych ojców, choć nie oznaczali się czystością wymaganą do spożywania rzeczy świętych. Wówczas Pan wysłuchał Ezechiasza i przebaczył ludowi. Ten historyczny fragment dziejów Izraela pokazuje bardzo wymownie, jaki jest charakter samego Pana Boga. Pan Bóg jest przede wszystkim Bogiem miłości, który ceni spontaniczność, entuzjazm i otwarte serce. Na ludzi, którzy kierują się w swoim życiu taką postawą, którzy potrafią postępować zgodnie z sercem, którzy odpowiadają na zaproszenie, którzy widzą potrzebę oczyszczania się, Pan Bóg potrafi patrzeć łaskawie, nawet wówczas, gdy nie do końca są czyści. Jest tutaj także jeszcze jeden piękny obraz, obraz tego, czym jest orędownictwo. Panie, w dobroci swej radź przebaczyć tym wszystkim, którzy szczerym sercem szukali Pana, Boga swych ojców, choć nie oznaczali się czystością wymaganą do spożywania rzeczy świętych. Można na podstawie słów Ezechiasza uzmysłowić sobie, jak silną jest modlitwa orędownicza. Można też wyobrazić sobie, jakie zachodzą relacje między Panem Bogiem a Jego Synem, który stawia się za swoimi naśladowcami. Pamiętamy takie słowa, szczególnie z wielkiej arcykapłańskiej modlitwy Pana Jezusa. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 8 werset. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Tak samo Ezechiasz, modląc się do Pana w intencji tych wszystkich, którzy zebrali się w Jeruzalem, którzy skorzystali z Jego zaproszenia, czuje się za nich odpowiedzialny. Z jednej strony cieszy się ich zaangażowaniem, cieszy się usiłowaniem przybliżenia do Pana, ale równocześnie widzi ich słabości, braki i nieczystość. Ciekawa jest także forma, opisana tutaj w tym fragmencie, forma składania baranka paschalnego. Od czasów króla Salomona tak uroczyste święto tak licznie nie było obchodzone w Izraelu. Dlatego być może nie wszyscy znali dokładnie przepisy związane z tym świętem. Oprócz tego występował problem czystości, albo raczej jej braku. Dlatego też w zabijaniu baranków uczestniczy, nie tak jak w drugiej księdze Mojżeszowej jest opisane, ale uczestniczą również lewici i kapłani. Lud przyprowadza baranki do lewity. Lewita dokonuje uboju, następnie podaje krew kapłanowi, który ją wylewa. Lud, lewita i kapłan. Charakterystyczne jest to, że każdy z tych elementów jest obarczony jakimś błędem. Lud jest nieczysty. Lewici są wprawdzie zaangażowani i chętni, ale nie są godni do tego, żeby wylewać krew. I w końcu kapłani, w których napisane jest, że zawstydzeni kapłani oczyszczali się. Oni dopiero w trakcie święta, jak gdyby mam powiedzieć, rozkręcali się. Wydaje mi się, że w tym trójstopniowym składaniu baranka można zobaczyć właśnie przeplatanie się codzienności i świętości. W każdym z nas mieszka nieczysty człowiek. Mieszka także pilny lewita. A w momentach uniesień, w momentach modlitwy również kapłan. Trzystopniowy sposób składania baranka może też pokazywać, w jaki sposób korzystamy z ofiary baranka. Lud spożywał baranka, brał to, co pozostało z tej ofiary, posilał się nim, korzystał więc z ofiary okupu. Lewita dzięki oczyszczeniu krwią może ofiarować swoje życie, siły i dobre intencje na służbę Panu. W ten sposób korzysta z krwi baranka, korzysta z ofiary za grzech. Kapłan sam ma możliwość brać tą krew i wylewać. I w ten sposób pokazywać, że chciałby uczestniczyć w ofierze za grzech. Muszę na koniec powiedzieć, że jest to tylko oczywiście próba popatrzenia na tę historię, na obraz. Można dopatrywać się, doszukać się w niej innego podobieństwa dotyczącego na przykład tysiąclecia i tego, jaka będzie rola pośrednika przyprowadzającego lud do Pana i pomagającego walczyć ze złymi nawykami. Mi osobiście jednak bliższe są te obrazy, które mówią o mnie samym i o tym, co dzisiaj mogę się nauczyć o drodze poświęcenia. Chciałbym zapamiętać z tej historii, że oczyszczanie się jest naturalnym efektem zbliżania się do Pana Boga. Oczyszczanie się jest tak istotne, że czasami przesunięcie ma sens, przesunięcie o miesiąc święta, uroczystego święta. Z drugiej jednak strony mamy orędownika, który dobrze zna nasz stan, wie o naszych nieczystościach i sam prosi Ojca, ażeby patrzył na nasze intencje serc. Nie należy więc wstydzić się entuzjazmu i zaangażowania, bo zapał w dążeniu do Pana i w dążeniu do poprawy Panu Bogu się po prostu podoba. Oprócz tego entuzjazm jest zaraźliwy i bardzo dobrze robi całej społeczności. To król Ezechiasz zaraził lud zaangażowaniem i popchnął do działania. Tak samo my, dopóki uważnie przyglądamy się naszemu Panu, dopóki zastanawiamy się nad Jego postępowaniem, dopóki śledzimy to, co On robił, dopóty posiadamy w sercu zaangażowanie. Druga Księga Kronik, 30 rozdział od 21 wersetu. Izraelici, którzy znaleźli się w Jerozolimie, obchodzili święto Przaśników przez 7 dni. Wśród wielkiej radości, a kapłani i lewici codziennie wysławiali Pana śpiewem przy wtórze głośnych instrumentów. Wtedy Ezechiasz przemówił do serca wszystkich lewitów, którzy wykazywali dobre zrozumienia spraw pańskich. W ten sposób w 7 dni ukończono uroczystość, składając ofiary biesiadne i wysławiając Pana, Boga swych ojców. Następnie całe zgromadzenie postanowiło świętować jeszcze 7 dni. I tak spędzono jeszcze 7 dni wśród radości. Król bowiem judzki, Ezechiasz, ofiarował zgromadzeniu 1000 cielców i 7000 owiec. A naczelnicy ofiarowali zgromadzeniu 1000 młodych cielców i 10000 owiec. Kapłani zaś oczyścili się w ogromnej liczbie. Ezechiasz przemówił do serca lewitów, którzy wykazywali zrozumienie spraw pańskich. A kapłani oczyścili się w wielkiej liczbie. Amen.